Dzisiaj takie słowa zapomniane i właściwie już w ogóle nie używane z dziedziny rzemiosła, które nam się pojawiają. Pierwsze takie słowo czeladnik. Kim był czeladnik i czy on zajmował w tej hierarchii rzemieślniczej właśnie jakieś swoje miejsce?
Otóż czeladnik był bardzo ważnym etapem na drodze zawodowej w nauce rzemiosła, ponieważ poprzedzał go etap bardzo taki początkowy. Uczeń przybywający do warsztatu mistrza to był zazwyczaj chłopiec 8-9-letni, który jeszcze nie miał prawa wykonywać zawodu. On był tylko, nawet nie zawsze wprowadzany był w tajniki zawodu. Zazwyczaj pełnił prace porządkowe, sprzątał warsztat, pomagał w gospodarstwie mistrza, na przykład palił w piecu. I dopiero po okresie od roku do 4 lat, zazwyczaj to były 3-4 lata, kiedy jedynie przyglądał się zazwyczaj tym pracom w warsztacie, bądź wykonywał takie niezwiązane z jakimś dużą wiedzą, umiejętnością drobne czynności, dopiero wówczas mistrz stwierdzał, że jego też determinacja i właśnie chęć dalsza nauki zawodu pozwala mu na dalszą naukę zawodu jako czeladnik. Chociaż czeladnikiem nie zostawał od razu, początkowo mistrz przyprowadzał ucznia do cechu i tam postanawiano, że będzie tak zwanym robieńcem. To był taki krótki okres od 12 tygodni do pół roku, czasami nawet może troszkę dłuższy. Robieniec dostawał już takie troszkę trudniejsze prace w warsztacie i otrzymywał też wypłatę, ale ta wypłata nie była jeszcze taką pełną wypłatą czeladniczą. Ale mistrz już mógł podpatrywać, czy robieniec właśnie odznacza się pewnymi cechami przydatnymi w wykonywaniu później tego rzemiosła. Kiedy uznawał, że tak, że będzie to dobry rzemieślnik tego zawodu, przyprowadzał go znowu do cechu i tam następowały wyzwoliny na czeladnika. I taki czeladnik otrzymywał świadectwo o tym, że właśnie jest już czeladnikiem. Po powrocie do cechu był też witany przez współtowarzyszy, przez innych czeladników, dla których właściwie on miał wyprawić wspaniałą ucztę, po której koledzy nadawali mu przemianek, czyli takie jakby przezwisko. I wtedy właśnie czeladnik wkraczał na taką już drogę zawodową, właściwą drogę zawodową kształcenia w swojej dziedzinie.
Czy on już był wtedy takim niezależnym całkiem rzemieślnikiem, czy jeszcze ciągle podlegał mistrzowi?
Czeladnik ciągle podlegał mistrzowi. Dopiero prowadzenie własnych prac i zarabianie pozwalające mu na, nie wiem, wynajem mieszkania, założenie rodziny, to dopiero wiązało się już z taką całkowitą niezależnością i właśnie po prostu staniem się mistrzem, bo tylko mistrz miał prawo prowadzenia własnego warsztatu. Natomiast czeladnik otrzymywał taką opłatę pozwalającą mu jedynie na, on oczywiście zarabiał, ale mieszkał u mistrza i u mistrza również miał wyżywienie. Zapłata za pracę, którą dostawał, nazywana była wachlonem, to była taka tygodniówka, pozwalała mu na przykład na korzystanie z łaźni, na wizyty w gospodzie, na jakieś takie drobne rozrywki, ale nie były to pieniądze pozwalające na takie całkowicie niezależne i samodzielne życie. Natomiast każda praca, która wychodziła z warsztatu, to były przedmioty firmowane przez mistrza. To były wyroby po prostu warsztatu danego mistrza. Nie były one uważane jako dzieło tego konkretnego rzemieślnika. No i zarabiał na nich mistrz właśnie.
To tak dla naszej wyobraźni, bo rzadko już w tej chwili przyglądamy się przecież od środka takim warsztatom rzemieślniczym, zresztą ta edukacja chyba trochę inaczej wygląda, ale czasem takie etapy pośrednie w dochodzeniu do zawodu możemy podglądać na przykład w zakładach fryzjerskich, kiedy przychodzimy do konkretnego mistrza fryzjerskiego i tam są uczniowie szkoły, którzy wykonują właśnie na początku jakieś prace porządkowe, potem są dopuszczone te dziewczyny zazwyczaj do nakładania farby na przykład.
Dokładnie wyglądało to kiedyś podobnie, bardzo, na pewno.
Ale całość firmuje ten nasz mistrz fryzjerski, do którego przychodzimy.
Tak, do niego należą wszelkie decyzje i właściwie służy cały czas radą i kontroluje pracę jeszcze mniej doświadczonych uczniów czy czeladników, prawda, w tym wypadku.